Dzień dobry, Krystyna Różeńska-Gorgolewska. Dzisiaj w kluczowym temacie gościmy profesora Jacka Bartyzela, polskiego publicystę, działacza społecznego, nauczyciela akademickiego, profesora nauk społecznych.
Dzień dobry Państwu.
Kilka dni temu w poznańskim trzecim liceum ogólnokształcącym prelekcję mieli przeprowadzić aktywiści LGBT z grupy Stonewall. Jak mówią o sobie, na homopropagandę w szkole nie pozwolili lokalni działacze młodzieży wszechpolskiej. Czy to już będzie taka specyfika naszych szkół, że tego rodzaju prelekcje będą się w nich odbywać?
No, wygląda na to niestety, że może się to zdarzać coraz częściej. Jest taka presja na dokonywanie takich inwazji, że tak powiem, na szkoły. I myślę, że można się spodziewać, że będą dalsze próby. To się wpisuje w taki program pewnej rewolucji obyczajowej, którą te grupy, te środowiska próbują przeprowadzić. No, wiadomo, że młodzież, a więc ludzie, którzy jeszcze nie są uformowani, są najbardziej podatni na to, aby właśnie ich kształtować w tym duchu. Więc to jest niestety bardzo możliwe. Ja tu bym dodał jeszcze, że należy, że tak powiem, podziękować temu środowisku, które się temu przeciwstawiło, czyli w tym wypadku Młodzieży Wszechpolskiej. Ale tak naprawdę to reakcja powinna być ze strony władz. To jest także najbardziej skandaliczne, że po prostu władze oświatowe i w ogóle ministerstwo albo nie reaguje, albo czyni to bardzo opieszale i dopiero pod naciskiem.
Ale może jednak są jakieś na wyrost obawy osób, które są przeciwne tego rodzaju spotkaniom z młodzieżą, bo aktywiści z grupy Stonewall mówią o nauce tolerancji, o nauce przeciwdziałania dyskryminacji.
No, oczywiście to jest taki stały repertuar. No, pojęcie tolerancji jest tak nieokreślone, celowo zresztą, prawda, jest tak przedstawiane, jakby to była jakaś w ogóle generalna taka wartość pozytywna. Przypomnę, że słowo tolerancja wywodzi się od cierpliwego znoszenia jakiegoś zła. Natomiast ono ma zawsze granice, tak? Jak mówimy, że organizm toleruje na przykład jakiś lek czy jakiś środek, no to implikuje to, że czegoś nie toleruje. Przecież nikt nie stosuje jakichś działań, które by te środowiska jakoś gnębiły, prawda, z powodu ich takich czy innych skłonności. Natomiast to one chcą narzucić swój odmienny zupełnie system wartości, który ma być promowany, a nie tolerowany. No, to jest zupełnie nieporozumienie.
Jest pan profesor znany w Polsce też z tego, że jest monarchistą, a tutaj opowiada się za większością, dlatego że to większość społeczeństwa nie przejawia takich skłonności, jak te mniejszości, które starają się, jak mówią, walczyć o szacunek dla ich odmienności.
No nie, no, monarchizm i głos większości się ze sobą wcale nie wykluczają. W normalnych czasach, prawda, to przede wszystkim lud kocha władcę, a więc większość. Przecież monarchia, jak każdy ustrój, jak każdy typ porządku, jej racją bytu jest to, aby podtrzymywać pewien ład moralny, który ma być ładem powszechnym, a nie jakimś elitarnym dla wybranych, tak?
A panie profesorze, czy w takim razie monarchiści w Polsce mają szansę na to, żeby urosnąć w siłę? Dlatego, że na niedawnej konferencji pan Bosak, jeden z przywódców Ruchu Narodowego, dokonał, jak to określił Grzegorz Braun, swoistego coming outu. Bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat monarchizmu, a wiadomo, doświadczenie ostatniego Marszu Niepodległości, 250 000 Polaków, którzy pod hasłami Bóg, honor, ojczyzna szli w tym marszu, no to już jednak znacząca jest siła.
Trzeba rozróżnić tu dwie rzeczy. Nie należy czynić sobie jakichś złudzeń, że sprawa monarchii stanie się nagle tematem dnia politycznego i rozstrzygnięć politycznych, bo po tak długiej przerwie, jeśli chodzi o istnienie w Polsce tego typu ustroju, no to oczywiście nie jest to możliwe w takiej bliskiej perspektywie czasowej, tak? No ale monarchiści, czy w ogóle konserwatyści liczą czas w stuleciach i tysiącleciach, a nie w perspektywie najbliższych wyborów. No to, na co jest szansa dzisiaj i którą to szansę należy wykorzystywać, to jest po prostu upowszechnianie monarchicznego stanu ducha i monarchicznej świadomości. Tutaj możemy odwoływać się przede wszystkim także do takiego elementarnego doświadczenia i języka religijnego, tak? Chrześcijanie oczekują Królestwa Bożego, a nie Republiki Niebieskiej na przykład.
Trochę odbiegliśmy od tematu. Mówił pan, że ministerstwo powinno reagować na takie sytuacje jak prelekcje środowisk LGBTQ w szkołach, ale minister edukacji narodowej Anna Zalewska zleciła ostatnio przeprowadzenie natychmiastowej kontroli warsztatów organizowanych przez Fundację Euroweek. Przypomnijmy, to jest taka fundacja, która zajmuje się integracją obcokrajowców z polskimi dziećmi, młodzieżą. Do sieci wyciekło wiele zdjęć przedstawiających małe dziewczynki, 11-12-letnie, w bliskiej zażyłości z panami około 30-letnimi. Co pan profesor na ten temat sądzi? O takie ubogacanie nas.
To, że, tak, no po pierwsze, no, to, że pani minister tym razem zareagowała, no to oczywiście bardzo dobrze, ale jak przypomnę, jak była niedawno taka inna akcja takiego jakiegoś piątku tolerancji, czy jak to się nazywało, to ministerstwo przez długi czas milczało, dopiero właśnie ten nacisk pewien społeczny spowodował jakąś reakcję. Jeśli chodzi o samą zaś przedmiotową sprawę, to co już wyciekło, a przecież mogły dziać się tam rzeczy jeszcze gorsze, o których nie wiemy, no to już przekracza po prostu właśnie jakąkolwiek granicę tolerancji, prawda? No to jest po prostu deprawowanie tych młodych osób, tych dziewcząt. Żaden ojciec i żadna matka nie będą zachwyceni, że ich nieletnia córka jest, no, że tak powiem, wchodzi w jakieś intymne, przypadkowe relacje z dorosłymi i obcymi mężczyznami.
Fundacja nie podlega pod Ministerstwo Edukacji, no ale jednak Ministerstwo Edukacji stwierdziło, że musi tutaj zareagować.
No, a dotyczy to osób, które są same przedmiotem edukowania, prawda, czy obiektem edukowania.
Teraz w kluczowym temacie zdradzę trochę kuchnię dziennikarską. Ostatnio kolega zastanawiał się nad tym, czy robić program o islamie. Drugi kolega mu powiedział tak brutalnie może, ale słuchaj, zbliża się Boże Narodzenie, na pewno będą jakieś zamachy związane z islamem. Możesz spokojnie robić ten program, to będzie aktualne za parę dni. Czy to jest taka nasza teraz około bożonarodzeniowa, nowa europejska tradycja, że z tymi zamachami się musimy już zżyć? 11 grudnia zamach w Strasburgu. We wtorek doszło tam do ataku terrorystycznego. Terrorysta otworzył ogień z broni maszynowej do tłumu na Jarmarku Świątecznym. Parę dni temu szwedzka policja wraz ze służbami bezpieczeństwa zatrzymała osobę podejrzewaną o podżeganie do ataku terrorystycznego. To jest nasza rzeczywistość europejska teraz.
No, jeśli ten dziennikarz radził drugiemu, że może jakby w ciemno ten temat, prawda, przygotowywać, no to jest niestety prawda. To jest realistyczna ocena. I bardziej ten stan opanowywania po prostu, bo tego już nie można inaczej nazwać, opanowywania Europy przez islamistów się pogłębia, no to po prostu siłą rzeczy to implikuje także możliwość właśnie takich dramatycznych wydarzeń, więc one na pewno będą się pojawiać i to coraz częściej. No a okres przedświąteczny jest rzecz jasna szczególnie na to narażony, no bo wtedy te akcje celowo mają taki charakter najbardziej spektakularny, no i wyrażają także oczywiście nienawiść do chrześcijaństwa, do tradycji chrześcijańskiej. Ja powiem jeszcze tak, że właściwie jeszcze smutniejsze jest to, że Europejczycy w swojej masie albo nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, że są atakowani właśnie za coś, czym w gruncie rzeczy już nie są, tak? Czyli właśnie za bycie chrześcijanami. Oni już są postchrześcijanami w swojej większości, w najlepszym wypadku, a mimo to te ataki są właśnie wymierzone w nich jako w domniemanych chrześcijan, prawda? To jest taki tragiczny paradoks zarazem, dlatego że tym się różni świat chrześcijański od świata islamskiego. Mianowicie, no, jest coś takiego, co się ukształtowało w tradycji chrześcijańskiej, że można być, ja nie mówię, że to dobrze, to nie jest dobrze, ale że można być chrześcijaninem niepublicznie, tak? To znaczy, że to jest kwestia intymna, wiary, tak? Albo nawet wręcz moja prywatna sprawa, czy wierzę, czy nie wierzę, a w życiu publicznym to może nie odgrywać żadnej roli. Islamiści tego nie rozumieją i zresztą to jest ich wyższość w tym, że tego nie rozumieją. Dla nich nie ma czegoś takiego, jak mahometanin, islamista, czy muzułmanin niewyznający swojej wiary publicznie, nie manifestujący tego faktu, tak? No to przecież widzimy już nawet właśnie na ulicach miast, tak, że tam przychodzi ta godzina, kiedy jest czas modlitwy, no to place, ulice europejskich miast są wypełnione tymi ludźmi, którzy tam właśnie klękają i biją czołem. Więc dla nich to jest sprawa oczywista, tak? Publiczne demonstrowanie tego, że się jest islamistą, a chrześcijanie to wprost przeciwnie. Tak jakby się wstydzili, albo nawet jeżeli są jeszcze wierzący, to tak jakby się wstydzili tego, że mogliby publicznie zamanifestować fakt, że są chrześcijanami, no na przykład, nie, żegnając się przed posiłkiem, załóżmy, prawda?
Vittorio Messori, taki publicysta włoski, sugerował, że może jak gdyby napływ islamu do Europy spowodować to, że Europejczycy się otrząsną. Przystawieni jak gdyby do muru w momencie, kiedy będą skonfrontowani z zupełnie inną kulturą, która będzie bezpośrednio dla nich jakimś zagrożeniem, będą chcieli wrócić do swoich korzeni.
No bardzo chciałbym, żeby Messori miał rację. Tylko też pojawia się takie pytanie, czy nawet jeżeli pojawią się jakieś postawy i ogniska oporu, to w imię czego one się będą dokonywały? Czy właśnie rzeczywiście w imię tej tożsamości chrześcijańskiej Europy, czy w imię jakiejś takiej, no jednak, libertyńskich postaw, które upowszechniły się już w obszarze fazy antychrześcijańskiej w naszej kulturze, która wyraźnie co najmniej od oświecenia występuje, no to jest rzecz bardzo niepokojąca, w imię czego ewentualnie ten opór się pojawi.
Ale panie profesorze, zbliża się czas Bożego Narodzenia, to jest zawsze czas wielkiej nadziei.
Z pewnością.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był profesor Jacek Bartyzel.
Dziękuję bardzo. Również. Żegnam.